Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W wakacyjnym wydaniu naszego programu witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Sporo uwagi poświęcimy dziś letnim koncertom i festiwalom. Spotkamy się z dyrygentami, ale także laureatem konkursu jazzowego. Z inicjatywy Krzysztofa Szydzisza i Chóru Kameralnego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu co dwa lata w tym mieście odbywa się Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat. 11 pod koniec czerwca zgromadził 13 chórów z całego świata. Na zakończenie 450 śpiewaków stanęło na estradzie Auli Uniwersyteckiej, aby dokonać prawykonania nowego utworu Jacka Sykulskiego, Origo Mundi, Stworzenie Świata. Czy to prawykonanie spełniło oczekiwania kompozytora i dyrygenta?
To są zawsze dla kompozytora, który jednocześnie dyryguje swoim utworem, no takie chwile wielkiego sprawdzianu tego, czy jego dzieło, jego utwór miał sens. Zawsze marzeniem moim było właśnie zadyrygowanie tak wielką masą ludzką. No, kiedy stanąłem vis-a-vis tych młodych ludzi po raz pierwszy na próbie, nie wiedziałem kogo i czego mam się spodziewać, bo jak wiecie Państwo, formuła tego festiwalu jest taka, że każdy zespół ma przygotować utwór kompozytora polskiego. Zawsze z pewnym drżeniem się podchodzi, bo nie wie się, w jakim stopniu zespoły poradzą sobie z materią. O mnie się mówi, że nie piszę najłatwiejszych rzeczy, także troszeczkę się obawiałem. Dla mnie ta masa i ten kolor, który dostałem do dyspozycji, no był takim niesamowitym tworzywem do wyrzeźbienia tej kompozycji. Tytułem jest Origo Mundi, Stworzenie Świata wedle Owidiusza. Ja na wstępie powiedziałem, że nie tylko ja jestem kompozytorem tego utworu, ale również oni są współkreatorami, także są odpowiedzialni za to, by współtworzyć ten świat razem ze mną. I od samego początku, trzeba powiedzieć, wytworzyła się specyficzna więź między tymi ludźmi a mną. Nie było najłatwiej wypracować te wszystkie detale, które chciałem wypracować. Niemniej jednak atmosfera, ich taki entuzjazm ku utworowi sprawiły, że i zarówno chórzyści, jak i ja dostawaliśmy niesamowitych skrzydeł i bardzo cieszyliśmy się na to, że jest nam dane pomuzykować i współkreować ten świat. Kończy się utwór, a tu nagle zaczyna płakać dziecko. Ten proces stworzenia, można powiedzieć, dokonał się kompletnie.
A jak pracowałeś z tymi zespołami, które przecież były stylistycznie bardzo różne, od chórów z Meksyku, Ameryki Południowej, po zespoły europejskie, ale również te dalekowschodnie, pochodzące z krańców Rosji?
Nie było to łatwe, bo każdy zespół był zupełnie, może być, odmienny stylistycznie. My tu jesteśmy przyzwyczajeni do naszej charakterystycznej dla Poznania czy Polski pewnej stylistyki, ale przyjechali ludzie, którzy mieli nam do zaoferowania zupełnie coś innego i starałem się przekuć to w pozytyw, czyli od przedstawicieli Meksyku na przykład wykorzystywać ich znakomite poczucie rytmu. Dużo było ciężkich fragmentów rytmicznych. Tutaj mówię, wy Meksykanie rządzicie. Były też fragmenty jakieś kantylenowe w chórze żeńskim, czy jakieś wysokie partie, mówię tutaj koleżanki z chóru czeskiego, z Pragi, czy jakieś wymagające partie męskie, mówię teraz Ukraińcy, Rosjanie, to jest wasza działka. I tak staraliśmy się mobilizować i wyciągać. Ja jestem zafascynowany tym, co od nich dostałem, tą całą energią, tym całym jakimś takim prawie że uwielbieniem. Obiecałem każdemu, że jak się zmobilizują i zaśpiewałem pięknie na koncercie, to potem z każdym z nich wzniosę toast po koncercie. A było ich sporo.
Spełniło się?
Spełniło się. Oni byli w szoku. Potem powiedzieli, że nie wyobrażali sobie, że kompozytor, dyrygent tak szalony jeszcze jest w stanie spełnić swoje ostatnie słowo. I muszę powiedzieć, że całkiem na fleku wracałem do domu.
To jest utwór na chór a cappella, właściwie stowarzyszeniem tylko kotów. Pomyślałeś pewnie tak, żeby ten utwór mógł żyć, żeby mógł wyjechać gdzieś, żeby mógł zaistnieć może poza Poznaniem.
Cały czas przymierzamy się do tego, żeby go wykonać profesjonalnie. Są takie warunki również pośród moich chórzystów. Ze szkoły chóralnej są dziewczyny, są chłopcy. Można stworzyć taki wielki, wielki chór, z którym można po pierwsze ten utwór nagrać profesjonalnie, a też z taką grupą najbardziej profesjonalnych śpiewaków można go również i wykonywać. Być może będzie mi dane go wykonać za 2 lata w Tajpej, ale to są jeszcze dalekie plany. Zobaczymy.
A sam festiwal obserwowałeś zespoły, które przyjechały do Poznania?
Oczywiście, miałem przyjemność być na każdym koncercie i przyjrzeć się każdemu zespołowi, no bo uważałem, że muszę wiedzieć, z kim mam do czynienia pracując nad swoim utworem. Festiwal generalnie był kolorowy, było sporo zespołów z różnych stron świata. Niezmiennie muszę powiedzieć tutaj, nasze polskie i poznańskie zespoły wiodły prym. Na szczególną uwagę zasługują dwa zespoły, które obserwowałem podczas tego festiwalu. Są to właśnie chór żeński z Pragi, których kultura wokalna, stopień trudności utworów, z jakimi przyjechały, całe wykonania, intonacja, no były na najwyższym poziomie. Drugim natomiast takim zespołem, który mnie zauroczył, mimo iż byli na festiwalu już parę ładnych lat temu, był chór z Meksyku. Wtedy, jak przyjechali do Poznania, zespół ten nie oczarował mnie, natomiast teraz, no, był to wielki, wielki spektakl. Szczególnie ujęło mnie ich poczucie rytmu, no, intonacja, ogólnie rzecz biorąc, wielka muzykalność. Myślę, że to wszystko leżało właśnie w ich szefie, w prowadzącym, który i wiedział, jak zespół poprowadzić, by osiągnąć efekt.
Słuchaliśmy fragmentu utworu Jacka Sykulskiego Origo Mundi, którego prawykonania dokonały 29 czerwca tego roku chóry uczestniczące w 11. Poznańskim Festiwalu Universitas Cantat. Wiele się dzieje na wybrzeżu. Szczególnie do Sopotu zaprasza teraz ze swoim gościem Konrad Mielnik.
Lato na Pomorzu to już tradycyjnie dominacja muzyki organowej. Chodzi tu już nie tylko o najstarszy i najsłynniejszy festiwal, czyli 56. już w tym roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, ale kilkanaście towarzyszących projektów, jak m.in. Letni Festiwal Organowy w Rumi, Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu, koncerty w Jastarni, Festiwal Muzyka i Słowo u Jezuitów w Jastrzębiej Górze, Międzynarodowe Festiwale Organowe we Fromborku czy w Stegnie. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to minął już półmetek i zaoferował kilka wieczorów niezwykłej miary. Myślę tu o recitalu Anglika działającego obecnie w Stanach Zjednoczonych, Colina Andrewsa, występie tytularnego organisty Kaplicy Sykstyńskiej Hiszpana Juana Parra del Sole, czy koncerty polskich organistów jak Andrzej Chorosiński czy Roman Perucki. Ale nie tylko organy znajdziemy w ofercie. Dużym powodzeniem, zwłaszcza zagranicznych turystów, cieszył się zorganizowany przez Filharmonię cykl codziennych recitali fortepianowych Chopin nad wodami Motławy, należy wspomnieć o Letniej Akademii Śpiewu i rozpoczynającej się w sierpniu trzeciej już edycji festiwalu Sopot Classic, którego pomysłodawcą jest Wojciech Rajski.
Jest to taki, powiedziałbym, typowy letni festiwal. Chcemy, aby tysiące turystów, którzy zjeżdżają do Sopotu albo do Trójmiasta, po zakończeniu zabawy nad morzem, mieli też jakąś ofertę kulturalną i wydaje mi się, że Sopot się do tego dobrze nadaje, zwłaszcza nowo odremontowana Opera Leśna, i postanowiliśmy zrobić taki festiwal, aby i melomani, i wytrawni muzycy znaleźli coś dla siebie, jak też szeroka publiczność, jak też ludzie, którzy być może po raz pierwszy przyjdą na koncert i zostaną zachęceni, będą chodzili na następne festiwale.
Inauguracja festiwalu to Piotr Czajkowski i muzyka tęsknoty. Tak trochę na wzór dawnych koncertów zabetowana nazywano to akademiami, że niekoniecznie całości, fragmenty utworów i tak dalej. Piotr Czajkowski bohaterem koncertu, narrator Andrzej Seweryn.
Tak.
Pan dyryguje. Polska Filharmonia Kameralna Sopot, no i mnóstwo solistów.
I mnóstwo solistów rosyjskojęzycznych, ale mamy też jednego Polaka.
Robert Gierlach.
Tak jest, znany polski baryton. A tak właściwie są to soliści rosyjskojęzyczni, którzy przyjechali do nas z całego świata, nawet też z Ameryki.
Pan, no oni wszędzie już śpiewają.
Pan Peskanow, tak jest. No i dzięki, powiedzmy, naszym jakimś takim przyjacielskim stosunkom udało się ich zaprosić za skromne honoraria, bo nasz festiwal oferuje tylko skromne honoraria. I muszę powiedzieć, że czym dłużej dryguję próby, to tym bardziej stwierdzam, że jednak ta tęsknota w muzyce Czajkowskiego, no, nie ma utworu, żeby jej nie było. Także chyba tytuł bardzo dobrze odda nastrój tego wieczoru.
No tak, ale usłyszymy koncert fortepianowy bemol w całości?
Nie, pierwszą część.
Pierwszą część. Będą arie i duety z takich oper jak Eugeniusz Oniegin, będzie fragment z baletu Śpiąca Królewna, fragmenty symfonii. No bardzo ciekawy program, bardzo ciekawe przede wszystkim rozwiązanie. Nie pokazujemy w całości, a pokazujemy we fragmentach.
Tak jak pan powiedział, dawniej była to formuła często stosowana, właśnie nazywała się akademiami, ale na tych akademiach nie występował żaden aktor. Moją myślą przewodnią było to, aby pokazać tak w skrócie dosyć życie Czajkowskiego, jego problemy, jego namiętności, typowe dla niego sytuacje życiowe, i chcieliśmy to właśnie zilustrować najbardziej znanymi fragmentami z jego dzieł. Oczywiście gdybyśmy chcieli wszystkie dzieła wykonać, to musielibyśmy chyba przez cały tydzień nie wykonywać, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a naprawdę arie i wszystkie utwory, które gramy fragmentarycznie, są czołowymi dziełami nie tylko Czajkowskiego, ale literatury światowej. Thank you.
Był to taniec rosyjski Piotra Czajkowskiego, pochodzący z jego baletu Jezioro Łabędzie. Grał Joshua Bell z Towarzyszeniem Filharmoników Berlińskich pod dyrekcją Michaela Tilsona Thomasa. Podpowiadamy również, że 18 sierpnia rozpoczyna się w Gdańsku Mozartiana, festiwal organizowany przez Polski Chór Kameralny prowadzony przez Jana Łukaszewskiego. Uwaga, na inauguracji tego festiwalu odbędzie się prawykonanie kontredansów na dwie orkiestry Krzysztofa Mejera. Kompozytor 11 sierpnia kończy 70 lat, a tego prawykonania dokona orkiestra Filharmonia pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A teraz wędrujemy do Katowic, gdzie Stanisław Wiera rozmawia z Anną Szostak, dyrektorem chóru śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. Co prawda mowa będzie o nowym sezonie artystycznym, ale punktem wyjścia do tej rozmowy był utwór Samogłoski Ryszarda Gabrysia, którego prawykonania dokonał zespół na festiwalu prawykonań w Katowicach.
Ja ten utwór Ryszarda Gabrysia niebawem po prawykonaniach zaproponowałam organizatorom Światowych Dni Muzyki i pomimo, że właściwie tam powinien w tym programie, na który jesteśmy zaproszeni w Wiedniu, to się odbędzie w tym roku w listopadzie, tam są kompozycje autorów z całego świata i udało mi się umieścić dwóch kompozytorów z Polski, właśnie Ryszarda Gabrysia jako drugiego polskiego kompozytora. Widocznie ta kompozycja tak zainteresowała organizatorów, że zdecydowali się umieścić. Zresztą wykonałam go powtórnie, już dla publiczności nie festiwalowej, tylko normalnej publiczności, co wydać by się mogło pomysłem dość ryzykownym, bo w Pałacu Goldsteinów podczas naszych koncertów miejskich zazwyczaj przychodzi publiczność taka specyficzna. Ludzie chcą troszeczkę rozrywki, pobawić się. Czasem śpiewamy im Chopina. Zazwyczaj staramy się, żeby zawsze było coś dla takiej szerszej publiczności, nie tylko dla melomanów, którzy bardzo się interesują na przykład danym gatunkiem muzyki. No wiadomo, że muzyka współczesna ciągle jest jeszcze hermetyczna, prawda? U nas w Polsce przynajmniej. Więc proszę sobie wyobrazić, że publiczność przyjęła znakomicie to dzieło, z komentarzem zresztą kompozytora, małym moim, podzieliłam je na części i przedstawiałam je właśnie dwukrotnie. I no, opinie były znakomite i przyjęcie było znakomite. Więc myślę, że to też jest jakiś atut, jeżeli utwór współczesny potrafi zainteresować nie tylko ścisłą elitę muzyczną, ale też szersze grono odbiorców. Pierwsze spotkanie odbyło się jakieś 2 lata temu z Wojciechem Kilarem, proszę sobie wyobrazić. I stąd widać, jak te nasze koncerty jednak zataczają coraz szersze kręgi. Ja pamiętam na spotkaniu z Wojciechem Kilarem, które było organizowane z jakieś chyba 2 miesiące po otwarciu tej siedziby w Pałacu Goldsteinów, było chyba jakieś 30 osób. Natomiast tutaj na spotkaniu z Ryszardem Gabrysiem mieliśmy problem, bo mieliśmy nadkomplet, były nawet awantury, bo ludzie chcieli wszyscy się dostać, a ci z wejściówkami, to 100 osób było, tych, które mogły być, ale jeszcze tam udało się niektórym wejść ponadto, więc myślę, że świetnie, że Ryszard Gabryś cieszy się taką popularnością w tej chwili.
Oczywiście. Był też interesujący wieczór w Lusławicach, miejscowości Krzysztofa Pendereckiego.
Jeden z koncertów, który największą przyjemność mi sprawił, dlatego że to była bardzo miła rozmowa z maestro Krzysztofem Pendereckim, który zadzwonił do mnie i pogratulował wykonania podczas otwarcia nowego centrum w Lusławicach, Europejskiego Centrum Kultury. Tam wykonaliśmy O Gloriosa Virginum i telefon Krzysztofa Pendereckiego, który powiedział, że to było najpiękniejsze wykonanie, jakie słyszał, i zaproponował mi dyrygowanie połową koncertu swoimi dziełami. Natomiast w drugiej części dyryguje on orkiestrą w Lusławicach 13 września, więc bardzo się cieszę, że będę miała okazję dyrygować tak wspaniałymi utworami, bo mogę sobie wybrać te, które najbardziej kocham. A bardzo lubię muzykę Pendereckiego.
Bardzo piękny gest kompozytora. Jak przedstawia się plan przyszłego sezonu? Będą wydarzenia wysokiej miary artystycznej?
Zaczynamy w ogóle przedziwnymi koncertami. Będą to nasze responsoria Ingenieriego, które jako Ciemna Jutrznia zostały wydane właśnie niedawno. Z tego, co sprawdzaliśmy, jest to pierwsze światowe wykonanie całości tego cyklu. Ale nie byłoby to jeszcze tak ciekawe, gdyby nie to, że zgodził się uczestniczyć w tym projekcie Tomasz Stańko, z którym będziemy mieli 15 września koncert w Katowicach, a wcześniej jeszcze w Krakowie, w Zakopanem bodajże i w Lusławicach z tym właśnie programem. Tomasz Stańko będzie improwizował. Sama jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. myślę, że powstanie jakaś bardzo ciekawa nowa jakość. Poza tym mamy zaproszenie na warszawską jesień, tym razem dwukrotnie podczas niej wystąpimy i również będzie prawykonanie, tym razem oratorium Stanisława Krupowicza. Później jedziemy do Lublina na festiwal Andrzeja Nikodemowicza i tam ja będę prowadziła koncert z prawykonaniami znakomitego kompozytora i ciągle niedocenionego jeszcze u nas. Potem weźmiemy też udział w festiwalu z Kwartetem Śląskim w ramach festiwalu Ars Cameralis. Ale w międzyczasie wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych i tam będziemy śpiewać muzykę dawną pod wodzą Władysława Kłosiewicza i z jego orkiestrą Narol Ensemble w Nowym Jorku. Zaraz po powrocie pod moją dyrekcją z kolei będziemy wykonywać operę Piera Jodłowskiego we Wrocławiu. Bardzo dużo, bardzo cennych, świetnych zaproszeń, na które się cieszę niezwykle.
W wykonaniu chóru śpiewaków miasta Katowice, Camerata Silesia oraz barokowego zespołu instrumentalnego pod dyrekcją Anny Szostak słuchaliśmy chóru Nach dir, Herr, verlanget mich ze 150. kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Muzyka późnego baroku Antonio Vivaldiego i Georga Filipa Telemana wypełnia letnie koncerty orkiestry Arte Dei Suonatori w Wielkopolsce. Na zaproszenie Radia Merkury występuje zespół w wielu miastach. Były już spotkania z publicznością Gniezna, Piły, a koncert w Ostrowie Wielkopolskim stanowił doskonałą okazję do zarejestrowania rozmowy z koncertmistrzem i liderem orkiestry Arkiem Golińskim. po wizytach w Londynie właśnie i w Kopenhadze na nasze zaproszenie Radia Merkury wykonujecie koncerty w wielkopolskich miastach. Dziś jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim we wtorek 30 lipca, gdzie odbył się już trzeci z kolei koncert. Powiedz, jak Wielkopolanie was przyjmują?
Myślę, że Ostrów jest najbardziej osłuchany z tą muzyką z tych trzech miejsc, w których mieliśmy okazję grać. Więc nie była ta muzyka dla tych słuchaczy zaskoczeniem. Oni raczej, wydaje mi się, przyszli na coś, czego chcieli posłuchać. Wiem, ponieważ rozmawiałem z niektórymi z ludźmi z publiczności w Pile czy w Gnieźnie, którzy doskonale wiedzieli, dlaczego na tym koncercie się znaleźli. Każde z tych miejsc było bardzo inne dla nas, dla orkiestry, było bardzo inne pod względem akustycznym, pod względem aury. W związku z tym też do czegoś innego zapraszało, albo z czym innym musieliśmy walczyć. Synagoga wydaje się być najbardziej przyjazna dla takiego zespołu jak nasz, ale teatr w Gnieźnie uważam ma świetną akustykę, z którą musielibyśmy się lepiej zaprzyjaźnić jeszcze. Dom Kultury w Pile to również fantastyczny obiekt, dobrze dostosowany poprzez ekrany, znakomicie poprawiają akustykę tego wnętrza i dają szansę takiemu zespołowi na koncertowanie w tym obiekcie. A to, czym naprawdę jestem zbudowany, z jaką przychylnością ze strony dyrekcji tych obiektów orkiestra się spotkała. To jest zupełnie niezwykłe. Mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś tam wrócić.
Arku, to lato jest również ciekawe dla was. W Gliwicach po raz pierwszy próbujecie zupełnie nowego podejścia do muzyki.
To jest pewnego rodzaju eksperyment. Od zawsze, jak pamiętasz, również z Czarkiem Zychem, mówiliśmy o tym, jak bardzo jest blisko muzyce dawnej do rocka na przykład, czy też do jazzu. Ale nigdy tak naprawdę nie złożyliśmy tych dwóch stylów ze sobą na jednym koncercie. A dlatego, że to po prostu jest niebezpieczne. Poprzez te dobre 15 lat takiej intensywnej egzystencji zespołu oddaliliśmy się nieco od koncepcji bi-rockowej. I ten pomysł złożenia muzyki barokowej z muzyką quasi-jazzową jest dla mnie eksperymentem. Jest na pewno jedna rzecz, która skłoniła mnie do tego, żeby jednak się zdecydować na ten eksperyment. A mianowicie to, że barok, jak i jazz mają jedną szalenie wspólną cechę – rytm. Rytm, który nie kojarzy się zupełnie z rytmem tworzonym nam przez metronom. To jest coś, co oni i my również od jakiegoś czasu nazywamy na swój własny użytek groove'em. Groove, albo może bardziej odpowiednio dla muzyki, którą my uprawiamy, może powinno się powiedzieć ruch.
To jest jeden projekt, ale 10 sierpnia spotkacie się z Martin Jesterem, z którym przecież macie bardzo bliską relację.
Jak nie rozmawiamy ze sobą przez 2 tygodnie, to on się niepokoi, że coś się stało. Następny projekt, który prowadzi do kolejnego nagrania, które ma się odbyć w październiku tego roku dla wytwórni BIS. To nagranie będzie dosyć wyjątkowe, znaczy zupełnie wyjątkowe jak dla naszego zespołu, a mianowicie nie będzie poświęcone jednemu kompozytorowi, nie będzie to monograficzna płyta, będzie to płyta poświęcona, uwaga, muzyce bożonarodzeniowej. Wybraliśmy muzykę wenecką dla przedstawienia charakteru Bożego Narodzenia. A to z tego względu, że historia naszej nazwy wywodzi się właśnie z Wenecji. I pomyśleliśmy sobie, że jeśli nie gramy muzyki polskiej, to spróbujmy przypieczętować tą naszą nazwę właśnie taką płytą z muzyką wenecką inspirowaną Bożym Narodzeniem. Taki koncert w środku lata właśnie w Poznaniu. Wiem, że to dosyć zaskakujące, ale jest to muzyka tylko i wyłącznie inspirowana charakterem tego święta, więc możemy w jakimś sensie spróbować ten charakter również złapać latem, kiedy wypoczywamy, kiedy może jesteśmy mniej skoncentrowani na pracy. Kto wie, wydaje mi się, że to nie jest najgorszy pomysł.
Były to dwie części, Vivace i Folie d'Espagne, ze suity z kolekcji księżniczki Charlotte Amélie z około roku 1730 anonimowego kompozytora. Partyturę opracował Maciej Prochaska, natomiast słuchaliśmy flecistki Bolette Rödy i orkiestry Arte dei Suonatori. Nagranie pochodziło z najnowszego krążka zespołu Muzyka z duńskiego dworu króla Fryderyka IV. Wakacje w pełni, słońce przygrzewa, plaże pełne, a młodzież dzielnie pracuje. Oto relacja Beaty Góreckiej-Młyńczak z Koszalina.
W połowie lipca, jak zwykle już od 9 lat, w Kołobrzegu rozpoczęły się europejskie warsztaty muzyczne połączone z letnimi warsztatami orkiestrowymi. Pieczę nad tą imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów z Koszalina sprawuje Jan Stanienda, człowiek-instytucja, skrzypek, wirtuoz, pedagog.
Te warsztaty szykują się wyjątkowo obficie, bo mamy bardzo dużo młodzieży. Mimo kryzysu, który panuje, się okazuje, że jednak pęd do muzyki jest. I zjechali ludzie z całej Europy, między innymi z Francji, z Belgii, z Rosji. Z Polski oczywiście najwięcej jest. Sporo jest uczniów, którzy już tak jeździmy razem i uczymy się przez cały rok, później przez wakacje.
No właśnie, bo te warsztaty to nie są jedyne, które się odbywają w Polsce.
Tutaj jest jakby start tych wakacyjnych warsztatów muzycznych różnych, bo ja przyjechałem prosto z festiwalu, który organizuję we Wrocławiu, Wieczory w Arsenale. I teraz zaczyna się sezon artystyczny typu praca z uczniami, z młodym pokoleniem. Później jedziemy dalej.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w warsztatach wzięli udział wybitni profesorowie, mówi Joanna Kowalczyk, prezes stowarzyszenia.
Od dłuższego czasu zajmujemy się, jako Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów, promujemy nasze gwiazdy. W tym roku przyjeżdżają z całego świata młodzi ludzie, którzy kształcą i szlifują swój warsztat muzyczny, a jednocześnie no właśnie mają taką możliwość w Regionalnym Centrum Kultury pokazywać swoje umiejętności. W tym roku po raz kolejny będzie gościła u nas pani Magdalena Rezler-Niesiołowska z Freiburga, pan profesor Krzysztof Śmietana z Londynu, oczywiście profesor Bartosz Bryła z Uczelni Poznańskiej, profesor Wiesław Kwaśny z Uczelni Krakowskiej i profesor Sławomir Tomasik z Uczelni Warszawskiej. To kadra skrzypcowa, jeśli chodzi o altówkę, to w tym roku po raz kolejny zresztą profesora Piotra Reicherta z Warszawy. Dołączą do nas wiolonczeliści, słynny profesor Kazimierz Michalik z Akademii Muzycznej z Warszawy, pani Lidia Grzanka-Urbaniak, no i oczywiście kontrabas, to też już nasz stały gość, profesor Leszek Sokołowski. Natomiast orkiestrę poprowadzi, jak zwykle, profesor Adam Wagner.
Co sprawia, że profesorowie po całym roku pracy z młodymi ludźmi, także pracy koncertowej, bo przecież są solistami lub kameralistami, mają jeszcze ochotę i siłę, by przyjeżdżać na warsztaty i pracować, poświęcając swój wolny czas młodym muzykom?
Wie pani, to jest wielka przyjemność pracować z młodzieżą. Robimy to od lat i ja muszę powiedzieć, że...
Pan profesor Bartosz Bryła.
Że my tak sami również uczymy się troszkę od tej młodzieży, bo to jednak jest przegląd różnych grup wiekowych. Ja mam młodzież, do mnie przyjechała na kurs mniej więcej od 12 roku życia do 26. To jest tak, jak byłem młody, to też jeździłem na rozmaite kursy, bo każdy chce się czegoś nauczyć i myślę, że od każdego można się czegoś nauczyć. No po prostu pracujemy w różnych akademiach. Myślę, że mamy jakieś tam doświadczenie i młodzież chce skorzystać jeszcze, prawda?
A jeśli znajdzie się taka perełka, jak na przykład Agata Szymczewska, to jak w jakiś sposób zmienia pan sposób uczenia? Zmienia koncepcję?
Nie, wie pani, to tak jest, że czasami tym mniej zdolnym trzeba więcej czasu poświęcić niż tym bardzo zdolnym, bo na przykład trzeba powtarzać coś wiele razy i tak dalej, i tak dalej. Agata jest takim przykładem, że wystarczyło coś raz powiedzieć, to było zrobione, nie trzeba było powtarzać.
Instrumenty, bardzo często nasza młodzież kiedyś jeszcze odstawała trochę od tej młodzieży z zachodu, ponieważ nie miała dobrych skrzypiec. Jak to w tej chwili wygląda? Czy zmieniło się?
Bardzo się zmieniło. W tej chwili muszę powiedzieć, że Polska Szkoła Lutnicza jest na bardzo wysokim poziomie, co zresztą koledzy potwierdzają sukcesami na konkursach międzynarodowych. Mój syn ma wspaniałą altówkę zrobioną przez Krzysztofa Krupę, jego praktycznie rówieśnika, kolegę, który jest absolwentem naszej poznańskiej uczelni, która notabene jest jedną z niewielu uczelni na świecie, która kształci lutników. Ja myślę, że nie tylko poznańska uczelnia, ale również w Warszawie czy w Krakowie są te dzieci z całej Polski, mają naprawdę bardzo dobre współczesne instrumenty, tylko pozazdrościć.
Młodzi przyjeżdżają chętnie do Kołobrzegu i jak mówią, dalej będą to czynić.
Kazimierz Michalik, junior. Jestem skrzypkiem, studiuję na Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie pani profesor Kai Danczowskiej. Wspaniała atmosfera. Jestem tutaj dłuższego czasu.
Nazywam się Roxana Kwaśnikowska, gram na skrzypcach.
Koszalinianka, która wyjechała do Warszawy.
Już po egzaminach dostałam się do profesora Staniędy do Warszawy. Przede wszystkim już przygotowuję się do konkursu międzynarodowego i jest to program głównie przeznaczony na ten konkurs, między innymi Mozart, Bach, Brahms, Ernst.
Kompozytorem, który mnie bardzo inspiruje, jest Szostakowicz. Muzyka kameralna Szostakowicza, koncert Szostakowicza to są po prostu utwory, które na mnie szczególnie działają, szczególnie je odbieram i całkowicie dla mnie kosmicznie napisane.
Będziemy grali razem z Olgą i z Kazikiem kwartet Szostakowicza siódmy. Wykonamy go tutaj na którymś z koncertów i również Haydna kwartet cesarski.
W wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Wratysławia pod dyrekcją Jana Staniędy słuchaliśmy Poloneza z Divertimenta Feliksa Janiewicza. I wracamy do Katowic, gdzie Henryk Cierpioł rozmawia z Wojciechem Myrczkiem, laureatem pierwszej nagrody konkursu jazzowego w Montreux.
Najbliżej jest mi jednak do standardów, chociaż już ku mojemu zaskoczeniu przyszedł również moment, że standardy zaczęły mi się nudzić. Ale przez krótką chwilę wręcz spotkało się to jeszcze z aprobatą moich słuchaczy, co mnie bardzo uradowało i myślę, że może to jest kierunek warty kontynuacji. Natomiast co się wydarzy w przyszłości, trudno mi powiedzieć. Teraz przede mną trudny moment, dlatego że przymierzam się do nagrania płyty i no, powinna być to płyta, która w jakiś sposób już mnie właśnie określi muzycznie.
Ta poprzednia została nagrana po bielskiej zadymce jazzowej, właśnie w studiu Polskiego Radia Katowice. To już znowu 2 lata upłynęły dla młodego artysty. Można powiedzieć, to cała epoka, właściwie wszystko, tak sądzę, w pańskim odczuwaniu, interpretacji muzyki standardowej i nie tylko się zmieniło. Zatem chciałbym uchylić rąbka tajemnicy. Nagrodą właśnie w Montreux Jazz Festival było udostępnienie panu studia nagraniowego z najwyższej półki technologicznej także, która umożliwi panu rejestrację takiej muzyki, takich interpretacji, o jakie w danym momencie by panu chodziło.
Rzeczywiście, czekam teraz na informacje odnośnie tego studia, odnośnie szczegółów tej sesji, no i jak już będę te szczegóły znał, to myślę, że wtedy zmobilizuję się wewnętrznie, żeby już odmyślić dokładny plan, no i zacząć się jakoś przygotowywać do tego konkretnie. Na razie zrobiłem sobie jeszcze krótki urlop po powrocie. Sam jestem ciekawy. Mam kilka pomysłów, ale to jeszcze wszystko wymaga przemyśleń. Tak jak pan powiedział, płyta, którą nagrałem już 2 lata temu, przestała mnie satysfakcjonować. Wiele się zmieniło w moim życiu również i myślę, że w mojej pracy twórczej też.
Wygrany konkurs wokalny Montreux Jazz Festival. Proszę nam opowiedzieć, w jaki sposób ten konkurs przebiegł. Wiemy tylko tyle, że w tym konkursie w tym roku wzięło udział ponad 100 wokalistów z całego świata. No, no comments, chciałoby się powiedzieć.
Być może ci najlepsi się nie zgłosili, skoro ja wygrałem. Bardzo mi miło, że tak czy inaczej, że otrzymałem tę nagrodę i tym bardziej miło, że otrzymałem również nagrodę publiczności, bo zwykle zdarza się tak, że jakby jury docenia nieco inne aspekty wykonawcze, a publiczność inne. No a tutaj udało się zaskarbić serca i jednych, i drugich, co mnie bardzo cieszy. Rzeczywiście wpłynęło ponad 100 zgłoszeń. Były to zgłoszenia, jakieś płytki, demo. Tam trzeba było chyba wysłać 2 piosenki. Była również lista standardów, które były obligatoryjne, no i z tych standardów trzeba było wybrać po jednym dla każdego etapu. Pierwszym etapem były właśnie te płyty nadesłane. Z niego wyłoniono 9 osób, które spotkały się już w Montreux, z których z kolei do finału zakwalifikowały się 4 osoby. No, pierwsza nagroda przypadła ku wielkiej radości mnie. Drugą nagrodę ex aequo otrzymał reprezentant USA Kenny Wesley i z Rosji dziewczyna. Powiedziała, żebym lepiej nie próbował mówić jej nazwiska, bo na pewno źle wypowiem.
Jakie standardy pan śpiewał?
No, w pierwszym etapie zaśpiewałem Lush Life, jest to jedna z moich ulubionych balad Billego Strayhorna, no... Warto posłuchać.
Przypomnijmy, Billy Strayhorn, pianista w Big Bandzie Duke Ellingtona. To zupełnie legendarne nazwiska, prawda? Take the A-Train to jest jego najsłynniejsza kompozycja.
Tak. No, kompozytor niesamowity. No, Lush Life słynie tutaj z bogatej harmonii bardzo. No i z pięknej melodii i z pięknego tekstu, ze wszystkiego. Jest to naprawdę przepiękny utwór, który tak sobie czasem myślę, że może towarzyszyć artyście przez całe życie. Zobaczymy. Mi już trochę towarzyszy w każdym razie i cały czas jest aktualny. A drugim utworem było So What, dlatego że znajdowało się na tej liście utworów właśnie zadanych i tak sobie pomyślałem, że So What jest na tyle niewdzięcznym wokalnie utworem, że nikt tego po prostu się nie podejmie, no więc ja się podjąłem. A w finale zaśpiewałem jako pierwszy Softly is in the Morning Sunrise, więc no, zdało to egzamin.
There I go, there I go, there I go. There I go, there I go. Pretty baby, you are the soul that snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up with your magic. There's music all around me. Crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me a slave. Come and do with me any little thing that you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, it's there, wonder why. I really feel in a mood for love. So tell me why. Stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go talking out of my head again. Oh baby, won't you come and put our 2 hearts together? That would make me strong and brave. Ooh,
Słuchaliśmy Wojciecha Myrczka. I na zakończenie składamy muzyczne życzenia dwóm polskim kompozytorom, którzy w lipcu obchodzili swe urodziny. 26 lipca Andrzej Koszewski ukończył 91 lat, a 17 swój jubileusz świętował o 10 lat młodszy Wojciech Kilar i właśnie jego muzyką filmową w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.